Ludzie i pieniądze.
Gdynia jako startup II Rzeczpospolitej, a współczesny ekosystem innowacji jak dziedzictwo inżyniera Tadeusza Wendy i wizja Kwiatkowskiego przekładają się na dzisiejsze wspieranie startupów. Czy Gdynia nadal ma ten sam gen odwagi w projektach takich na przykład jak inkubator technologii kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej? Pracodawcy Pomorza nagrodzili najlepszych, wśród nich także firmy z Gdyni. Kto i za co został uhonorowany, jaki potencjał mają pomorskie firmy, między innymi o tym już za chwilę. W tej audycji także o rekordowym przeciętnym wynagrodzeniu. Na ile zarobki w Trójmieście są bliskie tej średniej, jakie perspektywy dalszych podwyżek płac, między innymi o tym porozmawiamy dziś w audycji. A w studio goście Magdalena Malara-Świtońska z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zanim o stuleciu urodzinach Gdyni, to na początek mamy newsa, bo pan prezydent pracodawców Pomorza był u minister kultury i jaka wiadomość?
No muszę powiedzieć, że radosna. Odbyliśmy wspólnie z Romualdem Wiczą Pokojskim, dyrektorem naszej Opery Bałtyckiej, długą rozmowę z panią minister kultury i powiem, mamy pełne wsparcie resortu kultury, jej osobiście, Marty Cienkowskiej, poparcie w realizacji projektu związanego z budową nowej siedziby Opery Bałtyckiej. Jest bardzo zaangażowana, mówiła do nas z dużym przejęciem o potrzebie, o konieczności budowania tej instytucji kultury. Zadeklarowała wszelką pomoc, już nawet na tym etapie wstępnym powiedziała, że jest gotowa współfinansować międzynarodowy konkurs architektoniczny dotyczący budowy nowej siedziby naszej opery i jest gotowa siąść z władzami naszymi regionalnymi do stołu, aby dyskutować, która metoda czy ścieżka dochodzenia do pełnego finansowania budowy tej inwestycji będzie możliwa. Czyli nam przedstawiła dwie takie drogi, którymi możemy pójść w zakresie zdobycia tych dużych środków finansowych, ale oczywiście do tej dyskusji będzie partnerem przede wszystkim marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Struk, który jest wielkim orędownikiem tej inwestycji.
Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy o krok bliżej odbudowy nowej siedziby Opery Bałtyckiej.
Ja powiem, że w ostatnim roku zrobiliśmy chyba już 3 dobre kroki.
No to mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać więcej w innej audycji na temat Opery Bałtyckiej, nowej siedziby i perspektyw. No a teraz wracamy do Gdyni, która obchodzi dzisiaj setne urodziny. Mały rys historyczny dla wszystkich, którzy może nie pamiętają albo mają prawo też nie wiedzieć. Wiosną 1920 roku inżynier Tadeusz Wenda wybrał Gdynię jako najlepsze miejsce na tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków. Prace zaczęto budowy portu w 21 roku, a już 2 lata później port otwarto, a do brzegu zawinął pierwszy statek handlowy Kentucky. 10 lutego 1926 roku Rada Ministrów nadała Gdyni status miasta. Wówczas miasto liczyło około 12 tysięcy mieszkańców, a dla porównania już w 1939 roku było to 100 tysięcy. Dzięki ministrowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, który zdobył fundusze na rozbudowę, Gdynia stała się największym i najnowocześniejszym portem na Bałtyku. Miasto z morza i marzeń, jak my tutaj na Pomorzu chętnie i często mówimy o Gdyni, to taki symbol polskiej modernizacji, od wioski rybackiej do nowoczesnego hubu technologicznego, sprężnie działającym portem, rozwijającą się stocznią wojenną. No i chciałam państwa zapytać, jak dziedzictwo inżyniera Tadeusza Wendy trendy i wizja Eugeniusza Kwiatkowskiego przekładają się na dzisiejsze wspieranie przedsiębiorczości w Gdyni, a ponieważ o przedsiębiorczości to jako pierwszą poproszę panią Magdalenę Malarę-Świtońską z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, ponieważ tak jak wspominałam przed audycją, mam ten niewątpliwy przywilej trochę związany z tym, że nie jestem gdynianką z urodzenia. Przeprowadziłam się do Gdyni z dużego europejskiego miasta, jakim jest Wrocław, i przez ostatnie 10 lat miałam okazję obserwować ten i Gdynię, i impact na przykład funkcjonowania parku technologicznego na to, co w Gdyni i w gospodarce się dzieje, jak te firmy, które u nas zaczynają, radzą sobie na świecie. I muszę powiedzieć, że...
Dobrze jest.
Z mojej perspektywy, z tymi takimi oceniami, czy jest dobrze, czy jest źle, ja myślę, że najlepiej mówią fakty i te przykłady z życia wzięte. Dokładnie 100 lat temu, z tej właśnie mojej takiej zewnętrznej trochę oceny z boku, dokładnie 100 lat temu Gdynia otrzymała prawa miejskie i stając się symbolem polskiej nowoczesności, determinacji, a więc tego wszystkiego, takiej wizji, a więc tego wszystkiego, co dla przedsiębiorców pomaga w rozwoju. Dziś, wiek później, śmiem powiedzieć, że właśnie park technologiczny jest takim, poza tym, że jest hubem innowacji, staje się tym kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Gdyni i całego Pomorza. Ponieważ śledząc też, otrzymując na biurko raporty, które dotyczą innowacji w regionie, obserwuję, jak te wskaźniki rosną, związane z rejestrowaniem innowacyjnych firm w regionie, z liczbą wniosków patentowych, które wpływają. Dzięki temu, że te obszary są wspierane i rozwijane, te firmy osiągają naprawdę globalne sukcesy. To tutaj właśnie rodzą się idee, które podbijają globalne rynki i od, powiedzmy sobie szczerze, od tej wioski rybackiej do nowoczesnego miasta, to jest zaledwie 100 lat, a dziś sercem tego rozwoju właśnie jest, w mojej opinii, park technologiczny, ponieważ jest to z jednej strony największy park technologiczny w Polsce. Poza tym, że mamy tutaj ponad 250 firm działających i rozwijających projekty w innowacyjnych branżach, to zatrudniamy ponad 2000 specjalistów wysokiej klasy, którzy w tych branżach to są potrzebni.
No to troszkę o tych sukcesach powiedzmy. Co te firmy zdziałały już na świecie, żeby tak zobrazować
pewnie zabrakłoby słuchaczom. Nam, oczywiście, pewnie zabrakłoby nam czasu, jeżeli chcielibyśmy mówić o wszystkich.
Natomiast no nie damy rady, chwalić możemy.
Szczególnie
jak najbardziej.
W rodziny, prawda? Najbardziej spektakularnym dowodem na to, że w Gdyni można stworzyć technologię o zasięgu globalnym, jest z pewnością historia Iwona Software. Jest to fantastyczna historia startupu założonego przez studentów Politechniki Gdańskiej, którzy stworzyli syntezator mowy Iwona, który zachwycił amerykańskiego giganta Amazon.
Zaczynał
właśnie
Alexa.
W parku. Tak, dokładnie. Dziś głos stworzony pierwotnie w Gdyni w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego zna każdy użytkownik systemu Alexa. To oczywiście tylko jeden przykład, bo współcześnie tych firm jest o wiele więcej. Taką historię, do której ja bardzo lubię wracać. Jeżeli ktoś przyjeżdża do parku i chciałby usłyszeć takie success story dla innych przedsiębiorców, które jest punktem odniesienia, to historia firmy Portman Lights. To jest naprawdę historia takiej garażowej, taka garażowa, garażowego wynalazku, kiedy light designer, oświetleniowiec, stworzył taką lampę przypominającą plaster miodu dosłownie w swoim garażu. Przyszedł do innego parkowicza z naszej firmy i powiedział, wiesz co, taka lampa, nie ma takich lamp retro, ona mi się przydaje, może przyda się komuś. Weź stwórz dla mnie zrób jakiś filmik, który ją wypromuje i postaw mi stronę internetową. Tak się stało. Co się okazało? W momencie, kiedy ten filmik trafił do internetu, na drugi dzień skrzynka uginała się od zapytań ze strony dystrybutorów z całego świata o tę właśnie lampę. Ona była, przypomnijmy, jedna w tym momencie. Mówi, okej, wybierzmy teraz dystrybutora. Jak go tu wybrać, skoro to są zapytania z całego świata? No i w związku z tym oni, co przeważyło, wygrał ten dystrybutor, który zaproponował im udział w targach w Las Vegas. Pojechali na te targi I no, trzeba mieć trochę w biznesie też szczęścia. Okazało się, że jest to największy dystrybutor amerykański. Dzięki czemu zaraz po tych targach zaczęły spływać zamówienia. To oni tutaj musieli się znowu zmobilizować trochę, bo z jedną lampą nie, daleko by nie zajechali. Ruszyła produkcja i te lampy trafiły na sceny największych światowych festiwali muzycznych. Na sceny amerykańskich show telewizyjnych. Można te lampy zobaczyć również w, na przykład w ostatnim czasie w teledysku promujących serial Wednesday na Netflixie.
Cały czas gdzieś tam. To jest naprawdę niesamowity sukces.
A to jest naprawdę jedna z tylko, to tylko dwie historie. Tych firm jest mnóstwo i jak będzie okazja jeszcze za chwilkę pozwolę sobie
Ja myślę, że tu też trzeba będzie do audycji pozapraszać autorów tych sukcesów wielu i będziemy musieli ten czas nadrabiać. A pytanie do pana prezesa, czy Gdynia ma nadal ten sam gen odwagi, co przed wojną za czasów Eugeniusza Kwiatkowskiego i Tadeusza Wendy?
Nim odpowiem na to pytanie, panie redaktor,
Zbigniew Canowiecki,
to chciałbym podkreślić, że oprócz tego, że faktycznie Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni ma niezwykłe osiągnięcia w stwarzaniu możliwości budowania firm od podstaw, jest takim inkubatorem przedsiębiorczości, opiekuje się startupami, daje możliwości startu w nowe życie gospodarcze wielu pomysłom.
I to jakim oknem na świat jest dla tych firm.
Dokładnie.
Dodajmy od pomysłu do wdrożenia, prawda?
Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inny obszar na terenie Gdyni, niezwykle istotny, który nie jest już parkiem technologicznym, ale kuźnią nowych firm. To są byłe tereny po stoczni Komuny Paryskiej. Jak Gdynia fantastycznie zagospodarowała te tereny, bo tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko stocznia wojenna, która ma złote czasy się dla niej rozpoczęły, to nie tylko stocznia Nauta, ale na dawnych terenach po Komunie Paryskiej znalazło miejsce wiele innowacyjnych, fantastycznie działających firm, ale również najnowocześniejsza w Europie stocznia Christ, która realizuje bardzo nowoczesne, technologicznie zaawansowane statki.
Szyje statki na miarę.
Tak jest i powiem w ten sposób. Dzisiaj nawet będąca na Pomorzu pani marszałek Senatu, Kidawa-Błońska, będzie o 12:00 właśnie zwiedzała stocznię Christ i odbędzie się też spotkanie z nią, ponieważ stocznia Christ ma ciągle taką ideę, żeby budować nie tylko statki dla armatorów zagranicznych, ale rozpocząć budowę dla polskich inwestorów, dla polskich armatorów, dla polskich firm, głównie statki związane z budową, serwisowaniem i ochroną morskich farm wiatrowych, czyli wszelkiego rodzaju statki offshore'owe. Dzisiaj Gdynię ja postrzegam jako takie posiadające takie dwa punkty rozwoju gospodarczego. Dla tych małych firm, które startują, Park Naukowo-Technologiczny i dla firm już o ustabilizowanej pozycji na rynku i europejskim, i światowym, dawne tereny postoczniowe i to jest ważny nasz atut.
No a wracając, dodam trzecią rzecz, port jeszcze, który też nam się prężnie rozwija
oczywiście,
i nie można go
oczywiście pominąć. Gospodarka morska, porty ma, panie redaktor, całkowitą rację. Wracając do tego, pani redaktor, pytania związanego z tą
genem odwagi.
Tym genem odwagi, to powiem tak. No ten gen odwagi oczywiście był największy w okresie przedwojennym, bo decyzje co do budowy w ogóle portu, jego rozwoju, szybki napływ mieszkańców, to chyba był najbardziej dynamiczny okres. Ale mnie zawsze zadziwia, jak rozmawiam z mieszkańcami Gdyni, ich ten patriotyzm lokalny, przywiązanie do swojego miasta, przekonanie o tym, że są bardzo miastem nowoczesnym, miastem, który ma takie otwarte spojrzenie na świat, na technologię, na rozwój i tak dalej. Chociaż wiele osób uważa, że już ten gen odwagi nie jest taki duży, jaki był, że Gdynia osiągnęła pewną stabilizację życiową i stara się kontynuować pewne tradycje rozwojowe, które zostały utrwalone przez ostatnie dziesięciolecia.
Ja tutaj mogę tylko dodać, że ten gen odwagi obserwujemy wśród naszych przedsiębiorców, bo pomysły, z którymi oni przychodzą i które rozwijają w parku, są czasami wizjami takimi, które nie przyszłyby przeciętnemu człowiekowi do głowy. A
i
oni,
że takie nie do zrealizowania by się wydawało.
Kosmiczne dosłownie pomysły, a okazuje się, że nie tylko je dowożą, mówiąc kolokwialnie, ale jeszcze podbijają rzeczywiście światowe rynki. Jeśli chodzi o tereny postoczniowe, to również tam jesteśmy. Mamy też specjalistyczne pracownie w Parku Konstruktorów z takimi pracowniami skierowanymi do branży offshore. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta branża offshore to nie tylko budowa statków oczywiście. Firma...
wież wiatrowych.
Tak, ale mogę też wspomnieć o fantastycznych technologiach z zakresu dual use. Advanced Protection Systems też nasi parkowicze zdobili międzynarodowe uznanie dzięki systemowi Sky Control, który skutecznie wykrywa i neutralizuje drony. W obecnych czasach, kiedy tutaj mamy do czynienia też z różnego rodzaju z potencjalnymi zagrożeniami, te technologie znajdują zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i militarnym. Ten sektor dronowy bardzo się rozwija i również w obszarze offshore służy na przykład kwestiom bezpieczeństwa. To jest też logistyka i nasze firmy w tym obszarach działają.
Magdalena Malara-Świtońska, Zbigniew Canowiecki i Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A my wracamy do dyskusji. W studio dziś goście, przypomnę, Magdalena Malara-Świtońska z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza. No i wracamy do dyskusji a propos urodzin naszego młodego miasta w sumie, ale jak pięknie rozwiniętego. No w 100 lat się tak rozwinąć, Gdynio, wszystkiego najlepszego, jak tu wszyscy w studio siedzimy, naszemu miastu sąsiedniemu, bo ja i Zbigniew Canowiecki nie z Gdyni, ale pani Magdalena Malara-Świtońska, Gdynia z wyboru. Odnosząc się jeszcze do poprzedniej dyskusji, prezydent Canowiecki mówił, że spotka się jeszcze w Gdyni z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską i będzie o przemyśle stoczniowym rozmawiał. Także dzisiaj pani marszałkini była gościem też Radia Gdańsk i u Kuby Kaługi i też wspominała o tym, że Polska jest twarzą odwrócona w tej chwili do morza i widać, że ten cały przemysł związany z gospodarką morską się rozwija bardzo mocno. A wracając z kolei do urodzin Gdyni i tego, że prężnie, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, tutaj na rozwój Gdyni, miasta, ale też regionu wpływa Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, no i tam projekty kosmiczne. To jeszcze przy okazji chciałam Państwa podpytać, bo to też świeża sprawa. Wprawdzie Gdańsk został miejscem, w którym ulokował się akcelerator Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale współpraca jest w ramach Gdańska, Gdyni, w tym są również partnerami bardzo ważnymi i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, i Gdański Park Naukowy. I Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jakby tym wszystkim zawiaduje. Jak to wpłynie, to, że będziemy mieli ten akcelerator Europejskiej Agencji Kosmicznej, nie tylko na Gdynię, ale w ogóle tutaj na rozwój właśnie nasz gospodarczy. Pomorza i Polski, no bo to jest jeden z trzech w kraju.
Region Pomorza, będący domem Polskiej Agencji Kosmicznej, umacnia w ten sposób swoją pozycję jako strategiczne centrum technologii kosmicznych w Europie. Program ESABI, koordynowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i Agencję Rozwoju Przemysłu, ma na celu właśnie komercjalizację, ma na celu komercjalizację technologii kosmicznych i wykorzystanie ich właśnie w codziennej gospodarce. Trzeba powiedzieć, że ten sektor bardzo mocno się rozwija, co obserwujemy również wśród naszych firm, których jest coraz więcej, które realizują wiele projektów we współpracy z ESO. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że Pomorze będzie jednym z trzech ośrodków w Polsce i park technologiczny w Gdyni, w którym będziemy inkubować kolejne firmy z branży space techowej. U nas konkretnie trzy podmioty będą mogły liczyć na wsparcie lokalowe, prawne, doradcze w rozwoju właśnie ich projektów, ale nie jesteśmy absolutnie zaskoczeni, bo to jest efekt tego efektywnego wsparcia, na które na co dzień mogą liczyć startupy u nas. I jest to właśnie wsparcie z jednej strony dostęp do nowoczesnej infrastruktury, dostęp do specjalistycznych usług, do mentoringu, do wsparcia w postaci właśnie dostępu choćby do informacji patentowej. Warto powiedzieć, że jesteśmy jedynym parkiem w Polsce, który ma na miejscu ośrodek informacji patentowej.
No to jest bardzo ważne dla
naszych
firm.
Ale mi się wydaje, że i to przyjąłem z wielką satysfakcją, że koleżanka, mówiąc o tym problemie, powiedziała, to będą wielkie korzyści dla Pomorza.
Tak,
bo
tak.
Chciałbym powiedzieć, tak jak takie przysłowie angielskie zamieściłem w swojej książce kilkanaście lat temu, którą napisałem wspólnie z panią profesor Sagan, między integracją a konkurencją gdańsko-gdyński obszar
metropolitalny. No to tutaj kolejny miał być temat, ale dobrze.
I tam takie przysłowie angielskie zacytowaliśmy. Fala przypływu unosi wszystkie łodzie. Chciałbym powiedzieć, że to jest ważne, żeby w kontekście stulecia Gdyni mówić o pełnej integracji, o tym, że niektóre działania mogą się odbywać w Gdańsku, niektóre mogą być w Gdyni, niektóre mogą być w innych, mniejszych miastach naszego regionu. Chodzi o to, aby budować tą autentyczną metropolię współpracy. Metropolię, która da nam możliwości rozwoju wszystkim. Nie może być powrotu do takiego konkurowania, że w Gdyni wieżowiec wybudowali, to my w Gdańsku też wybudujemy wieżowiec. Gdańsk ma lotnisko, to my w Gdyni też zrobimy lotnisko.
Ja tylko tutaj przypomnę też, bo pani Magdalena Malara-Świtońska jest u nas pierwszy raz, ale audycja trwa od kilkunastu lat. Ja pamiętam początki, kiedy spierały się port Gdynia z portem w Gdańsku. Była kwestia właśnie tego lotniska też, które budowało się w Gdyni. W sumie mogłoby ono się uzupełniać z lotniskiem w Gdańsku, ale teraz chyba bardziej przejęło je wojsko, więc tutaj jakby już inny charakter tego lotniska. Ale pamiętam mnóstwo dyskusji a propos tego, żeby się nie zjadać, że tak powiem, kolokwialnie nawzajem. Ale tutaj widać, że już powolutku wychodzimy z tego tematu i raczej jest nie zjadanie, tylko uzupełnianie się nawzajem i współpraca.
Ja pozwolę sobie wrócić do tego tematu, o który zapytała pani redaktor. Sukces Pomorza, jeśli chodzi o lokalizację ESABIC, to jest wynik konsolidacji środowiska biznesowego i naukowego. I w skład tego zwycięskiego konsorcjum, pamiętajmy, że to jest jeden z trzech polskich ośrodków. Nie będę teraz mówiła na antenie, jakie inne duże polskie miasta ubiegały się o tę lokalizację, a nam tę lokalizację przyznano. I też nie chcę powiedzieć, że się udało, zostało, po prostu nam przyznano, ponieważ na to Pomorze i Gdynia i Gdańsk zasługują. Obok lidera, którym jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, wchodzą między innymi właśnie miasto Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Inwest Gda, Agencja Rozwoju Pomorza, Inkubator Starter oraz liderzy w postaci firm technologicznych i naszych, i gdańskich. Więc te firmy będą mogły, dzięki tej konsolidacji, będą mogły liczyć na konkretne wsparcie startupów.
Czyli współpraca.
Dokładnie tak. I ta współpraca jest też dla nas jak oddychanie, ponieważ dla nas liczą się firmy i w związku z tym, że parki są kluczowym jednak ogniwem tego ekosystemu innowacji, Park Gdyński jako największy park w Polsce, to też przypomnę, absolutnie współpracuje z, tworzy też konsorcjum 5 wiodących parków i to jest taka inicjatywa właśnie parkowa, żeby współpracować, żeby nie tylko wymieniać się doświadczeniami, ale jednoczyć siły po to, żeby otwierać nowe drzwi tym startupom, które mamy. I tutaj nie możemy też powiedzieć o jakiejś kanibalizacji między parkami, dlatego że jeżeli przyjrzymy się specyfice parków, one mają w każdy park w Polsce, ponieważ to powstawało w różnym też okresie, kiedy nie wszyscy wiedzieli, albo dopasowano to troszeczkę też do potrzeb danego regionu, danego miasta. One mają, praktycznie każdy ma inną formę prawną, ma inną specyfikę branż. Tutaj mamy ICT w Gdyni, mamy ICT, biotechnologię, ochronę środowiska, automatyka, robotyka i wzornictwo przemysłowe. To są wszystko branże. To, co powiedziałam też przed wejściem na antenę, trzeba było mieć naprawdę olbrzymią wizję tego, co 25 lat temu, na co postawić, żeby po 25 latach okazało się, że to są te wiodące branże, w które warto w tej chwili inwestować i w które dynamicznie się rozwijają, czyli też te związane z rozwojem sztucznej inteligencji, biotechnologii, cyberbezpieczeństwem. To wszystko u nas się dzieje. W związku z tym też ta współpraca z ośrodkami akademickimi, to z Uniwersytetem Gdańskim, z Politechniką Gdańską, oczywiście z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Nie dzielimy tego, a łączymy. I to jest też troszeczkę rola, to jest ta rola, którą na początku wzięło na siebie, wzięli pracodawcy Pomorza, żeby integrować środowisko. Robimy to samo w specjalistycznych branżach. Integrujemy ośrodki, też instytucje otoczenia biznesu, integrujemy startupy w tych specyficznych, szczególnych branżach.
Ja myślę, że to jest bardzo dobre myślenie i chyba tutaj w ramach naszej metropolii idziemy w dobrym kierunku właśnie współpracy, integracji, ponieważ tak jak koleżanka powiedziała, w Gdańsku też mamy starter, mamy park naukowo-technologiczny, mamy uczelniane zarówno na Uniwersytecie Medycznym, Gdańskim, na Politechnice, mamy
Polską Agencję Kosmiczną, tak, jak już o kosmosie
tak,
mówimy.
I mamy całe ośrodki innowacji technologicznych i ośrodki wdrażania naukowych projektów w gospodarce. Także mówię, wszyscy się rozwijamy i chodzi o to, żeby ta fala przypływu uniosła nas wszystkich, a nie gdzieś wyjątkowo. I myślę, że taka atmosfera zapanowała i powiem tak, i trzeba te firmy, które się rodzą właśnie z tych startupów, pokazywać i promować, bo w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym na Trzech Lipach, i tutaj muszę wspomnieć Teresę Kamińską, która była twórczynią, była tą osobą, która budowała ten Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku. Tam ćwierć wieku temu spotkałem osobę, którą po ćwierć wieku odznaczałem na ostatniej gali pracodawców Pomorza. Złotego oksera otrzymała pani prezes Invicty, która rozpoczynała swoją działalność właśnie w Parku Naukowo-Technologicznym. Pierwszy raz ja ją spotkałem, a dzisiaj to jest olbrzymia klinika w Sopocie, zresztą bardzo nowoczesna, świetna architektura nawet tych budynków, takie białe na wjeździe do Sopotu. To jest klinika zajmująca się właśnie pomocą ludziom, którzy mają problemy związane z urodzeniem dziecka, tam jest pomoc dla kobiet, tam jest też in vitro i tak dalej, i tak dalej. I pani Białobrzeska Łukaszuk, prezes Invicty, otrzymała najwyższą naszą nagrodę, którą obecnie posiada tylko kilkanaście osób, Złotego Oksera, za zbudowanie po 1989 roku firmy, która obecnie jest pomorską marką, która sławi Pomorze w całym kraju, a czasami w Europie i na świecie. Także takie startery, takie umożliwienie ludziom startu i rozpoczęcia działalności, daje niesamowity efekt.
Ja mogę tylko uzupełnić też, że w tym ekosystemie wsparcia, ekosystemie innowacji akurat w naszym parku, każdy ma też swoją rolę i parki technologiczne między innymi wypełniają taką niszę troszeczkę związaną z, czy wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu, przed którym staje polska nauka i przedsiębiorcy również, a więc mamy fantastyczne pomysły, czasami brakuje pomysłu na ich komercjalizację i parki technologiczne tutaj wchodzą z tym wsparciem, które również umożliwia komercjalizację tych projektów.
A propos współpracy, jeszcze chciałam podpytać pana prezesa z kolei, na czym my stoimy, czy my wiemy, jaka przyszłość komputera kwantowego dla Politechniki Gdańskiej, dla Gdańska, o współpracy mówię, że jeśli dorobimy się tego komputera, to będą mogły z niego korzystać trójmiejskie firmy, także gdyńskie, gdańskie, gdyńskie, sopockie, pomorskie po prostu.
To jest nasze marzenie. Politechnika Gdańska przygotowała się w sensie techniczno-organizacyjnym. Są przygotowane bunkry do zainstalowania już komputera kwantowego. Ostatnio muszę powiedzieć, że dokonując takiego podsumowania realizacji kluczowych wyzwań rozwojowych Pomorza na konwencie gospodarczym przy Związku Uczelni Fahrenheita pod koniec zeszłego roku, wskazaliśmy jako ten punkt niezrealizowany i ponownie nasi posłowie, którzy uczestniczyli w posiedzeniu konwentu, między innymi w tej sprawie skierowali interpelację o ściślejszą współpracę rządu z władzami regionalnymi oraz środowiskiem naukowym w celu realizacji tych wyzwań rozwojowych. W odpowiedzi na tą interpelację otrzymaliśmy odpowiedź z kilku ministerstw, w tym również z Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przemysłu i, bo to jest teraz połączone dwa ministerstwa w jedno, nie ma samodzielnego niestety Ministerstwa Przemysłu. I ministerstwa się tłumaczą na razie. Podjęliśmy rozmowy w tym zakresie. Myślę, że Politechnika ma rektora, który nigdy się nie poddaje. Jest rektorem bardzo walczącym, profesor Krzysztof Wilde. Podejrzewam, będzie walczył, ponieważ nasze argumenty jednoznacznie wskazują o pokrzywdzeniu w ogóle naszego regionu w tym zakresie, ponieważ komputery kwantowe są w centralnej i południowej Polsce, a cała północ pozostaje bez takiego centrum z komputerem kwantowym, który jest w obecnych czasach niezbędny również dla całej gospodarki, bo chociażby energetyka i energia wskazuje na to, że ten komputer w dzisiejszych czasach zalewu ilością danych, które trzeba poddać analizie w celu właściwej regulacji, chociażby związanej z energią odnawialną, żeby było maksymalne wykorzystanie tej wytwarzanej zielonej energii w sieciach elektroenergetycznych, to potrzeba właśnie do pomocy całą technologię cyfrową i komputery kwantowe byłyby tu już dla nas niezbędne, nie mówiąc o różnego rodzaju pracach naukowych.
Ja się zastanawiałam, przepraszam, że wejdę w słowo, może jeśli my tutaj mamy kłopoty z uzyskaniem wsparcia, no bo to nie jest tani sprzęt, to jest dużo środków finansowych potrzeba na sfinansowanie takiej inwestycji, ale może by, tylko nie wiem na ile jest to prawnie możliwe zorganizować zrzutę wśród Pomorzan. Po prostu zbieramy na jakiejś stronie crowdfundingowej specjalnej na to, żeby mieć ten komputer, tłumacząc mieszkańcom Pomorza, jak to będzie miało, jak to wpłynie w efekcie końcowym na ich życie i na dobrobyt naszego regionu.
Pani redaktor ma świetny pomysł, tylko że rozmiar tej zbiórki musiałby dorównywać dorocznej imprezie Owsiaka.
Owsiaka,
ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała, czy zbiera w ostatnich latach taką kwotę, za którą może byśmy kupili komputer kwantowy,
czyli
który obecnie kosztuje...
Na samym Pomorzu to się nie
koło da. Koło 300 milionów kosztuje taki komputer. W związku z tym, no gdyby Owsiak chciał zorganizować taką akcję ogólnopolską i powiedzieć, że zbieramy na komputer kwantowy dla Pomorza, ponieważ nie chce nikt im pomóc w zakupie, to może byśmy osiągnęli jakiś sukces.
Przez moment już pan prezes wspomniał o gali pracodawców Pomorza. Ona się odbyła, przypomnę, w piątek ubiegły i tutaj pracodawcy Pomorza nagrodzili najlepszych pracodawców na Pomorzu, ale także też osoby, które zasłużyły się rozwojowi naszego regionu i nie tylko. A ja jeszcze chciałam na moment wrócić do Gdyni. I czy etos dawnej, czy etos pracy dawnej Gdyni wciąż jest żywy w pomorskich firmach? Jak budować tą nowoczesną markę pracodawcy w mieście o tak silnej tożsamości historycznej? Tu Gdynia, bo wiem, że firma gdyńska też została nagrodzona, ale w ogóle już odnieśmy się też do całego Pomorza.
Wydaje mi się, że tak, że ten etos trwa, jest, trzeba go podtrzymywać, budować. Wydaje mi się, że tacy ludzie w Gdyni, jak obecna ze mną koleżanka, która świetnie opowiada o ludziach z Gdyni, którzy potrafią w sposób tak zaangażowany realizować swoje marzenia i budować nowe firmy. Oczywiście my nagrodziliśmy również firmę z Gdyni. Charakterystyczne jest, że po raz kolejny jest to pracodawcą roku wśród tych firm małych została firma gdyńska.
Rodzinna. Flex, import, eksport,
tak,
Monika Micał-Pułczyńska.
Tam się tworzy w Gdyni ciągle wiele firm właśnie małych, które zaczynają startować. To znaczy, że Gdynia jeszcze ma dobre to podglebie gospodarcze.
Gdyński Dom Przedsiębiorczości.
Która umożliwia ciągle tworzenie tych małych firm, które w ciągu lat urastają często do firm, które są markami Gdyni i całego Pomorza. Ale ja tu chciałem wspomnieć, że w trakcie gali oprócz Pomorskiego Pracodawcy Roku wręczyliśmy, tak jak pani redaktor powiedziała, nagrody specjalne i wydaje mi się, że tutaj bardzo ciekawe osoby otrzymały te nagrody, bo na przykład Primum Cooperatio, czyli nade wszystko współpraca, jest to nagroda za wdrażanie osiągnięć naukowych w sposób praktyczny w gospodarce i firmach, otrzymał profesor Piotr Trzonkowski, biotechnologia, który jest z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i z wielkim wzruszeniem tą nagrodę wręczała mu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Tak samo jeszcze Bramę do przyszłości, czyli też firmę, tak jak Gdyński Park Technologiczny, firmy, która stwarza możliwości rozwoju małych firm, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ze Słupska otrzymała. Także to też jest taki znak rozwoju.
I ostatnie zdanie Gdyniance oddajemy.
Ja mogę tylko wspomnieć o tym, że my również przyznajemy na koniec roku nagrody lidera PPNT i to jeżeli pani redaktor będzie miała ochotę z laureatami porozmawiać kiedyś, to z przyjemnością pomogę. Ja myślę, że historia Gdyni to jest fantastyczna taka historia działająca cały czas na wyobraźnię. To jest, Gdynia jest jak taki amerykański sen trochę, gdzie na przestrzeni 100 lat z wioski rybackiej stała się rzeczywiście tym hubem rozwoju innowacji. To są obszary, w których my działamy. To są tak naprawdę trochę branże przyszłości w dalszym ciągu. Bardzo liczę i trzymam kciuki na to, żeby one się rozwijały dzięki temu w efektywnemu wsparciu, bo myślę, że wiemy, jak to robić, robimy to dobrze na tym naszym podwórku innowacji. No, czego dowodem są po prostu nasze kolejne firmy i będziemy dmuchać w te ich skrzydła, żeby wylatywały w świat.
A o mieście z morza i marzeń rozmawiali moi i państwa goście. Magdalena Malara-Świtońska z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i jeszcze raz 100 lat kolejnych mieliśmy porozmawiać o przyszłości Gdyni, ale za mało czasu dla tej jubilacji.
Dokładnie.
Wszystkiego dziękujemy dobrego, bardzo. Dziękujemy.
Dziękujemy i dziś świętujemy stulecie Gdyni.
Miłego dnia.
Ludzie i pieniądze.